specjalnie też na konferencję, żeby Państwo mogli dowiedzieć się, jak przebiegało to zgrupowanie w Hiszpanii i jak będzie przebiegało to kolejne zgrupowanie w Turcji. Na początek chciałbym, Panie Trenerze, poprosić o kilka słów komentarzy do zgrupowania w Marbelli.
Pierwsze, miło Was wszystkich znowu widzieć. Też rzeczywiście, Tomek, jak mówisz, po długim czasie. No, wróciliśmy przed dwoma dniami. Zakres tych założeń, czyli tej pracy, którą gdzieś tam sobie zaplanowaliśmy, właściwie w 100% został wykonany. Było dużo jednostek treningowych, były trzy spotkania towarzyskie, których wyniki znacie. Nie obeszło się w tym okresie też bez drobnych jakichś niespodzianek, czyli w postaci urazów, chociaż nie były one takie długie. I dzisiaj stan drużyny jest taki, że oprócz Aleksa Suworowa wszyscy zawodnicy są zdrowi, co na pewno jest pozytywnym aspektem. Nie ulega wątpliwości, że zespół dużo zdrowia zostawił na tym zgrupowaniu. Muszę tutaj powiedzieć, że zaangażowanie, motywacja była na bardzo wysokim poziomie, chociaż nie było łatwo. Ale mamy akurat taki okres. Wiemy, że szczególnie ten zimowy okres przygotowawczy jest bardzo ważny, żeby naładować akumulatory. I jakby nie spojrzeć, czas bardzo szybko leci. Jesteśmy już właściwie w czwartym tygodniu tego czasu. I ja osobiście z warunków, osobiście z tego, jakie zastaliśmy tam możliwości na tym zgrupowaniu, jestem bardzo zadowolony, ponieważ to, co sobie założyłem, że tak będzie, się wszystko sprawdziło. Mieliśmy do czynienia z profesjonalistami, którzy pomogli nam w tym, żeby optymalnie się przygotować i żeby drużynie stworzyć dobre warunki do pracy. To tyle z mojej strony na temat tego zgrupowania. Myślę, że jeżeli wy macie jakieś pytania, to proszę, przejdziemy później dalej do następnej kwestii.
Może sprawy personalne, bo pan mówi, że są zdrowi. Na ile na 100% są zdrowi Radomski i Hezdej?
Czarek jest na 100% zdrowy.
Radomski 100%.
I już Seward już tę pierwszą część obozu, te 7 dni, właściwie wziął udział w każdych zajęciach. Jedynie nie brał udziału w tych dwóch pierwszych spotkaniach towarzyskich. Tam jeszcze chcieliśmy chuchać na chłodne. Czy tak chłodno nie było, ale chcieliśmy, żeby jednak nic się nie stało, bo Hezdy dochodził bardzo długo, wiemy, do zdrowia. No i też w jakimś tam, wydaje mi się, aspekcie trzeba go rozumieć, że trochę też zwlekał, zresztą wolę tak, żeby było, już w tym ostatnim spotkaniu zagrał. Myślę, że po tej przerwie, teraz tej dwudniowej, już będzie na 100% do dyspozycji. Na pewno nie będzie to jeszcze 100% dyspozycja, myślę tutaj piłkarska, czy jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, ale myślę, że małymi krokami dojdzie do swojej optymalnej dyspozycji. Arek Radomski już zameldował, że jest właściwie zawodnikiem przygotowanym, także tutaj pod tym względem jest ok. Gdzieś tam po drodze wypadł krótko Bartczak, wypadł krótko Wiśniakowsk, ale były to drobne historie, bo pamiętacie jeszcze tutaj przed obozem, co Wiśniakowsk na tym jednym z treningu, gdzie akurat śnieg spadł, gdzieś tam sobie coś naciągnął w plecach, ale to już tam później na obozie zostało wyprowadzone w dobrym kierunku i przez dalszą część tego zgrupowania był już normalnie, wziął udział w zajęciach, a Mateusz Barczak z kolei w jednym z ćwiczeń siłowych, gdzieś zdaje się, czy z piłką lekarską, czy ze sztangą sobie lekko też naciągnął jakiś mięsień w części lędźwiowej pleców, ale nie trwała ta przerwa długo, także reszta była praktycznie do naszej właściwie dyspozycji. I pół dnia wypadł też Sebastian Szałachowski, ale to była taka, bo lekki problem miał z Achillesami, ale po tej przerwie od razu wskoczył i nie było najmniejszego problemu, także oby tak dalej, bo wiadomo, że chcemy mieć zawodników zdrowych i wszystkich do naszej dyspozycji.
Z tego, co pan powiedział, wynika, że Suard może nie być na pierwsze mecze jeszcze, bo pan mówi, że nie jest 100%
czy jeszcze na dzień
czy
dzisiejszy,
wystarczy mu te trzy tygodnie, jak pan przypuszcza ze swojego doświadczenia?
Ja tak jak zobaczyłem, jak grał, to muszę powiedzieć, że to było ok. Mamy te 2,5 tygodnia i to nie jest mówione, że on nie dojdzie. Będziemy obserwowali go w dalszym ciągu, jak on teraz zareaguje po tej przerwie, jak zareaguje na trochę inny trening, bo już ten na tym zgrupowaniu tureckim będzie trochę inny sposób pracy i tutaj będziemy go obserwowali. Na pewno dostanie szansę też zagrania w jednym z sparingów, oczywiście też na dłuższy czas, bo do tej pory to było bardzo krótko i ja go osobiście, szczerze mówiąc, bardzo mało widziałem. Mimo tego, że jestem 4 miesiące w Krakowie, a ja go bardzo mało widziałem, a jak już to gdzieś u mnie przy biurku i rozmawialiśmy albo telefonowaliśmy, to było wszystko, co miałem z nim kontakt, dlatego też słuchając opinii takiej różnych ludzi na temat jego gry w rundzie rewanżowej w ubiegłym sezonie, że był to zawodnik, który ciągnął tą lewą stronę i funkcjonowało, czyli też czekam na takiego Suarta, bo na pewno by nam się przydał.
Panie trenerze, szybko opuścił zgrupowanie Nigeryjczyk Bello Osadzie. Też nikt nowy nie pojawił na testach Hiszpanii. Czy to pana troszkę nie martwi, że połowa okresu transferowego już za nami, a tymczasem tylko Szałowski i Budziński?
Ja powiedziałem, że chcemy, jeżeli już coś będziemy brali, to będzie to jakość. Jeżeli ta jakość będzie nas zadowalała, to oczywiście będziemy coś robili. Mamy jeszcze 4 tygodnie, dokładnie, jakby nie spojrzeć, okienka transferowego, które jest otwarte i będziemy aktywni, będziemy robili, w dalszym ciągu przyjadą też zawodnicy na próbny trening na zgrupowaniu w Turcji. Nie chcemy brać byle kogo i nie chcemy wziąć tak, żeby zrobić tak, żeby po prostu zrobić transfer dlatego, żeby go zrobić. Jeżeli już go zrobimy, to żeby miał on po prostu sens i ktoś, kto do nas przyjdzie, żeby był tym wzmocnieniem, a nie tylko ktoś, kto z tą drużyną jest i z nami trenuje i nic tam no, po prostu nie da. Dlatego nie jest łatwo. Rozmawialiśmy też już kilka razy w tym okresie zadziałać, ale wszystkie nasze siły, wszystkie nasze znajomości uruchamiamy, żeby rzeczywiście wzmocnienie się jakoś szczególnie w tej formacji przedniej, bo dzisiaj patrząc na to, że jest tych pozycji 3, a na dzień dzisiejszy wypadł nam Suworow i został Wizen, został Wiśniakow, został Saidi i został Szałachowski, czyli 4. Ja wyobraziłbym sobie, żeby było tych zawodników 6, chociaż w jakiejś takiej trochę innej konstelacji mogłoby ich 5 być, bo można by dokonać pewnych roszad, ale oczywiście optymalnie byłoby, gdyby było to na każdej pozycji po 2.
Zobaczymy. A ja rozumiem, że w tej chwili głównie, bo ja mówię o ataku, prawda? No tak, skrzydeł ja nie szukacie, tylko raczej środkowego napastnika. No ja wiem, że
jeżeli będzie interesujący, na przykład jeżeli będzie interesujący, załóżmy skrzydłowy, no to Saidi pokazał też, że tak jak w meczu z Legią potrafi zagrać z przodu, czyli tutaj byłoby właśnie o tym przesunięciu też myślę, o tej roszadzie. Sobie już też tak robiłem jakieś przemyślenia i myślę, że byłoby to na pewno też na jakiś czas pewne rozwiązanie. Dlatego tutaj zdecydowanie coś w tych bym powiedział, historiach, czyli atak albo bok, by się nam przydał.
Ma już pan coś dogranego, bo mówi pan, że ktoś dojedzie, to znaczy, że już coś jest pewnego.
Cały czas, panie redaktorze, my musimy cały czas być trzymać rękę na pulsie i to się też takie sytuacje zmieniają. Dzisiaj zamyka się okienko transferowe w Europie Zachodniej, 31, godzina 12. Tam wszyscy też już będą wiedzieli, jak co i jakie będzie można dokonać zmian. Ja liczę też na jakiś taki, przez to, że właśnie o 4 tygodnie przedłuża się okienko transferowe u nas, że może rzeczywiście gdzieś jakiś zawodnik nie będzie miał szans grania w jakimś klubie i będzie miał ochotę na to, żeby przyjechać do Polski.
Jeżeli chodzi o Suworowa, to on, znaczy są już jakieś takie konkretniejsze badania na zasadzie, w ilu meczach on na pewno nie będzie mógł wystąpić, a kiedy ewentualnie się go spodziewać się do...
Z reguły jest tak, że tak przy konwencjonalnym sposobie leczenia trwa to 6 tygodni. W sytuacji takiej jak teraz Alex, któremu trzeba było to wszystko razem skręcić i zrobić, żeby ta część tej stopy została wzmocniona, może potrwać trochę krócej. I Aleks już podobną operację przeszedł i trwało to u niego 4 tygodnie. Także to, mówię, zależy od leczenia, od zawodnika, od różnych elementów. Myślę, że 6 tygodni, załóżmy sobie, że niech to będzie 6, a wszystko, co będzie krócej, to będziemy się z tego cieszyli.
6 tygodni do wejścia na boisko, czy 6 tygodni na rehabilitację?
Potem? No, ja myślę, że tak jak on w tej sytuacji, jeżeli tylko zagoi mu się rana, to przy tej śrubie będzie mógł już więcej robić niż przy tym konwencjonalnym sposobie leczenia, gdzie to właśnie o te 2 tygodnie opóźnia praktycznie gojenie tej części stopy. Myśmy zrobili przed obozem badania, wszystko wyglądało bardzo dobrze, było już oblane okostną i już to dobrze wyglądało. No niestety, pech, szkoda, bo Aleks już powoli dochodził do jakiejś takiej formy i na pewno by się nam przydał, ale no musimy poczekać w takim razie na jego powrót do zdrowia.
Panie trenerze, właśnie jeśli chodzi o Suwarowa, to czy prawdą jest, że on ten zabieg powinien już przejść po wtedy po meczu z Legią? Druga rzecz, w jakim miejscu go pan widział na boisku i co oznacza teraz drużyna bez niego na boisku?
Powiem tak, oczywiście, że zawodnik w jakimś sensie też podejmuje decyzję, czy chce zrobić tą operację, czy nie. Ja myślę, że dzisiaj już jest tak na wysokim poziomie medycyna, że to jest właściwie jak takie historie akurat to są bardziej jak, nie wiem, zaplombowanie zęba, to jest krótki zabieg, narkoza i już jest sprawa załatwiona i może Aleks miał nadzieję, że rzeczywiście tym sposobem poprzez urlop, bo było akurat 4 tygodnie przerwy, dojdzie do tej pewnej sprawności bez tej operacji. Dzisiaj widzimy, że jednak trzeba chyba pójść radykalnie i to nie tylko też myśląc o przyszłości, gdyby rzeczywiście taka sytuacja się stała, bo myślę, że już medycyna jest na takim poziomie, że to i przyspiesza. Nie wiem, dlaczego zawodnicy często mają przed tym jakąś obawę. Myślę, że nie powinno tak być. I to trochę nam skomplikowało sytuację. Nie ulega wątpliwości, bo Aleksa widziałem na bokach, czy to na prawej, czy na lewej stronie, bo wiemy dokładnie, że Aleks jest tym zawodnikiem, który potrafi piłkę dograć. To jest bardzo, bardzo ważny zawodnik przy stałych fragmentach gry, które my wykonujemy, bo potrafi dorzucić dobrą piłkę. Czyli w tym momencie na pewno jest to jakaś dla nas strata, ale mam nadzieję, że inni zawodnicy, którzy są w naszej drużynie i ten ktoś, kto może dojdzie, zastąpi go, a później po powrocie Aleksa nastąpi konkurencja, o której ja cały czas mówię i ta konkurencja będzie też w tych przednich formacjach, bo patrząc z kolei na naszą defensywę i patrząc na linię pomocy, to po 2 na 1 miejsce. I to widać.
To w tym konkretnym przypadku taki sztandarowy schemat to byłby Van der Wiesen wysunięty, zanim 2 zawodników i ja tu widzę trójkę zawodników kandydujących, czyli Sali.
Ale to ja przed chwilą powiedziałem.
Szałachowski i Wiśniakowski. Tak. Sytuacja w sumie w wypadku Suwarowa nie jest najgorsza, bo nie jest to pozycja, na którą by nie było w tej chwili ludzi.
Są, ale ja tak jak powiedziałem, wolałbym, żeby była konkurencja i liczyłem właśnie na to, że po 2 z każdej strony niech chłopacy się męczą.
I ten, który będzie jednego środkowego napastnika i jednego skrzydłowego.
Ja mówię przy bardzo optymalnym rozwiązaniu. Wiadomo, że nie zawsze otrzyma się to tak, co by się chciało. Może rzeczywiście jest lepiej w trochę lepszą jakość zainwestować i zrobić jeden na przykład transfer, a możliwości przesunięcia, o tym co powiedziałem, Sajdim też mamy.
Panie trenerze, wkomponowali się zespół Strzałkowski, Budziński, jak pan też ocenia sparingi, myśmy też je widzieli w Polsce te sparingi, no to oczywiście nie wyciągamy wniosków w meczu z Dynamem Kijów, ale pewnie jakiś pan spostrzeżenia sam ma. Jak
tak. Myślę, że aklimatyzacja tych obu zawodników przebiegła bardzo szybko, bo po pierwsze rozmawiałem po polsku, z niektórymi zawodnikami się znają. Myślę, że akurat Marcin jest mój były zawodnik, a Sebastian Strzałkowski też jakaś jak już też chłopak, który w polskiej lidze kupę lat grał na jednym z najwyższych poziomie tutaj rozgrywkowym w Polsce, bo i grał w reprezentacji, i grał w Legii. I myślę tutaj widać u niego wysoki profesjonalizm, widać jego zaangażowanie, widać jego dynamikę. Oczywiście w pewnym momencie też nam zgasł, ale to wiemy dlaczego, bo trenowaliśmy, no, nie pojechaliśmy tam na wczasy i dlatego tak zawodnicy różnie reagowali na dawkę tych obciążeń i każdy z nich gdzieś trochę inaczej. Jeden w piątek, następny w niedzielę, później jakiś znowu inny, lekko go złamało, ale to są normalne rzeczy. Wszystko zależy od tego, kto jaką ma restytucję i jak szybko się regeneruje i dlatego między innymi tak to wyglądało. Ale łatwo nie było, no i ci dwaj zawodnicy też bez problemu, oprócz tego, że tylko ten Sebastian taką tą półdniową czy dniową przerwę miał, ale to nie był wielki problem. Z dużym zaangażowaniem pracowali i myślę, że wkomponowali się już jakoś w ten zespół nasz. Chyba mogą się już czuć teraz po tej przerwie dwudniowej już w następnym zgrupowaniu pełnoprawnymi członkami tego zespołu. Z kolei co do sparingu, tak jak pan drugą część zadał, pan drugie pytanie. Myślę, że tak jak powiedziałem, chcieliśmy grać z jak najlepszymi. To było to założenie, które mi przeświecało temu wyjazdowi właśnie na to zgrupowanie. I tu się potwierdziło, bo zagraliśmy z trzema naprawdę dobrymi drużynami, chociaż mimo tego, że drużyna ta hiszpańska, która jest na drugim miejscu w trzeciej lidze, ale trzeba wziąć pod wzgląd, że drużyna, która akurat w tym czasie jest w sezonie. I tu było widać, może trochę zacznę właśnie od tego drugiego meczu, tu było widać zdecydowanie w pewnym momencie ich świeżość, ich po prostu trochę inny sposób gry i z tym trochę mieliśmy w pierwszej połowie problemów. Już w drugiej było tych problemów mniej. Gdyby Boliewicz wykorzystał rzut karny, wygraliśmy spokojnie ten mecz, bo już w drugiej połówce praktycznie Szymon był bramkarzem bezrobotnym. W pierwszej połówce trochę nam to się tam jeszcze nie zazębiało tak, jak to powinno być. Ta drużyna przeciwna była bardzo zmotywowana w tym meczu i postawiła też wysokie warunki, ale właśnie o to chodziło, żeby na tym zmęczeniu, które było, przyjechała drużyna, która często też jedzie się do drugoligowej drużyny, nawet tutaj w Polsce, i nagle wyskakują chłopacy. I jest jazda, bo to jest mecz życia i to jest mecz, żeby się pokazać, i podobnie było w tym przypadku, ale ja nie lamentowałem, było fajnie. Myślę, że spotkanie było też dobre z naszej strony i tu można było być też z tego zadowolonym. Oczywiście patrząc na pierwszą połowę meczu z Dynamo Tbilisi, to tutaj byłem bardzo zbudowany grą zespołu, który prowadząc 2-0 właściwie suwerennie rozegrał to spotkanie, bardzo bym powiedział nawet dojrzale. Przeciwnik miał w ogóle, nie znalazł recepty na to, żeby cokolwiek w tej części meczu nam przeszkodzić czy zrobić. Wyprowadziliśmy dwie doskonałe akcje, które skończyły się bramkami. Później jeszcze tą trzecią Wiśniakowca, gdzie akurat tak Van der Biesen zrobił pressing, reszta podeszła, Boliewicz dostał piłkę, rzucił za obronę i Wiśniakowc wyszedł praktycznie z bramkarzem sam na sam. Nie wiem, ta akcja trwała bardzo, bardzo krótko i bardzo fajnie to wyglądało. Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów, bo przy tym zmęczeniu też straciliśmy bramki, ale tak jak powiedziałem, była ciężka praca i ja nie spodziewałem się tutaj jakichś wielkich fajerwerków, nie spodziewałem się jakichś wielkich historii. Dla mnie było najważniejsze to, żeby chłopacy na tym wysokim zmęczeniu, które było, też mieli półkę wyższą, jeżeli chodzi o mecze sparingowe. I to mi się potwierdziło. Potwierdziło się oczywiście w trzecim meczu, gdzie właściwie ten mecz zaczęliśmy chyba nawet lepiej niż Dynamo, bo w ciągu pierwszych 5 minut mieliśmy dwie okazje na to, żeby strzelić bramkę. Tylko że taka różnica była między nami a Dynamem Kijów, że oni sytuacje, które stwarzali, wykorzystali, a my ich nie wykorzystywaliśmy. I taka jest różnica w tym poziomie. Wracając do tego spotkania, jeszcze to powiem tylko tak, że ja byłem bardzo zbudowany, muszę Państwu powiedzieć, profesjonalizmem i zaangażowaniem drużyny Dynamo Kijów w tym spotkaniu. Rzadko się zdarza, że drużyna tak klasowa, będąc praktycznie już też myślami w samolocie, bo oni bezpośrednio po tym meczu lecieli na 4-dniowy urlop do domu, a od jutra, tak, nie, od czwartku zaczynają znowu zgrupowanie w Marbelli, 2 tygodnie. I bardzo poważnie podeszli do tego spotkania. Mi się to podobało, bo nam stworzono cięższe warunki. Wynik, okej, 10 strzałów na bramkę, 7 bramek strzelonych, świadczy też o klasie tej drużyny. I patrząc na nazwiska tego, jakie tam grają, to trzeba powiedzieć, że pełen respekt, ale myślę, że ciekawy dla nas mecz. Udało nam się zdobyć 2 bramki. Myślę, że to też nie jest takie łatwe w takim spotkaniu z takim przeciwnikiem. I wyprowadziliśmy też kilka fajnych akcji. Było widać lekkie zdenerwowanie u niektórych zawodników, było widać lekką tremę, bo nie każdy na co dzień spotyka się z takim zespołem, ale myślę, że kiedyś grając zespołem o podobnym poziomie, będzie każdy z nich miał już jakieś takie doświadczenia i będzie wiedział, jak w takiej sytuacji się znaleźć. I o to nam po prostu też chodzi, żeby nam nogi nie drżały przed byle jakim przeciwnikiem, żebyśmy znali swoją wartość, żebyśmy wiedzieli, że stać jest nas też na wyprowadzenie kilku fajnych akcji i zagranie w miarę później już wyrównanego meczu, przy tym, gdy już Dynamo pozmieniało, szczególnie w ostatnich 30 minutach zawodników, i mogli też chłopacy dotknąć Szewczenkę i całą tą kompanię. Także było ciekawie.
Mnie niepokoiło pana, że obrona jakby zupełnie zapomniała, co do tej pory się nauczyła. Przecież ja te bramki oglądałem i jeszcze inne sytuacje, to było po prostu jakby wchodzili jak w masło. W ogóle, tak. No w ogóle nie było obrony Krakowi. Tyle, że powiem szczerze,
Ja powiem panu szczerze. Pierwsza połówka, ja ją nazwałem Jermolenko Krakowia. Bo tak to wyglądało. Wszystkie akcje szły naszą lewą stroną. Tu biedny Kosanowicz musiał się niestety spotkać akurat z trochę zawodnikiem z innej półki. I on zdecydował o tym spotkaniu. Bo lewa strona, gdzie grał Dudu, gdzie sobie spokojnie tam Mateusz Żydko w jakimś sensie radził. Przez środek, gdyby nie przy trzeciej bramce strata, gdzie zagrał Nawodczyński, zagrał do Barczaka, który zanim się zorientował, to już piłki nie miał, poszła kontra i strzelili nam bramkę, to większość tych akcji szło poprzez Jermolenkę, który naprawdę był świetnie dysponowany w tym meczu i pokazał, akurat to było przy naszej ławce rezerwowych, jaki to jest zawodnik. I ta klasa tego zawodnika zdecydowała o tym, że ta pierwsza połówka przebiega właśnie w takim wyniku 4-1, bo pamiętając pierwszą bramkę, gdzie Kosanowicz się spóźnił do środkowania, piłka na głowę została wrzucona, długi róg, strzał, no później następna akcja tego zawodnika. No, indywidualna klasa zdecydowała o tym. To jest tak jak też w innych zespołach dzisiaj, patrząc nawet na Barcelonę, gdzie Messi często samemu decyduje o zwycięstwach tej drużyny. I tak między innymi było w tym meczu. Tak jak mówię, strasznie było to Dynamo było zaangażowane i bardzo poważnie podeszli do tego spotkania i no, zrobili na mnie dobre wrażenie. Zresztą rozmawiałem też z trenerem, który sam powiedział, że jakaś nowa miotła w tej chwili tam wpadła, bo oni odpadli z Ligi Mistrzów, odpadli z Ligi Europejskiej, no i się tam paru gości zdenerwowało. No to teraz trzeba się wziąć do roboty, kilku nowych zawodników ściągnięto i było widać, że bardzo wyrównana drużyna, tam przyjechało 28 chłopa i obok gdzieś tam zawsze trenowali, można było ich zobaczyć i no, budują naprawdę dobrą komandę.
Panie trenerze, skoro pan mówił o tej lewej stronie, to jest, jak wygląda w tej sytuacji Bojana Kuzika, czy uda się po prostu ściągnąć Marciniaka
już teraz?
Do Turcji, a w ogóle na rundę?
On tam jest.
Żeby
musiałby tylko zmienić zgrupowania.
Pracujemy nad tym.
Po Zigacza już definitywnie nie
jeszcze
będzie
nie jest
w Krakowie, tak?
Jeszcze nie jest definitywnie.
A kiedy to zapadnie decyzja?
No, bardzo szybko myślę, jak najszybciej.
Ja jestem w stanie podać już kadrę, czy
tak. To może jadą wszyscy oprócz Suworowa, ta sama ekipa.
Panie trenerze, to z kim zagramy?
Czyli Kuzigacza nie jedzie, tak?
Nie.
Ja tam ciekawie rywale będą, z kim się zmierzymy tym razem? To
jest coś na ten temat?
Jeszcze
ja jeszcze odpoczywam, a miałem być przygotowany, sorry, spóźniłem się dzisiaj i miałem
to
być przygotowany.
Spalinie.
Ja planuję 4, ale prawdopodobnie zrobimy 3. Ze względu na to, że już powoli musimy.
I to jest świeżość. 11 meczową, czy jeszcze pan sobie zdaje jakiś tam margines?
Nie mogę tak powiedzieć. Nie mogę tak powiedzieć, bo został nam później jeszcze sparing 11.
Spuszczam
tutaj u nas tak i jako taka próba generalna. Tam chcielibyśmy też już, żeby wszystko było dopięte i dograne na ostatni guzik. Mamy dwa. My jesteśmy w
Sidę.
Sidę jesteśmy. Grand Aqua Hotel się nazywa. I no będziemy starali się, chciał, żeby już szczególnie tak jak tu pan Andrzej zauważył, że w tej defensywie też myśmy zmieniali, tylko że myśmy zmieniali. Ja bym chciał to też panu powiedzieć, że nie było tak, że grała ta jedna i ta sama drużyna. I znaczy zestawienie tej czwórki obrońców. Myśmy chciałem dać każdemu szansę, bo na prawej stronie i walczył Żydko z Nykelem o miejsce w drużynie. W środku obrony mamy też rywalizację. Na lewej stronie Kosanowicz, zobaczymy co będzie dalej. Jeżeli chodzi
o rywalizacji na razie.
Powoli, no widzi pan, no to czyli trzeba działać.
Największy problem jest po tej lewej stronie obrony, no oprócz napastnika, bo to jest taki temat już.
A ja nie mam problemu na tej lewej stronie. Mamy dwóch zawodników, mam Kosanowicza, Stewarta, jestem przekonany, że oni dojdą do pełnej dyspozycji. No, Kosanowicz jest w stanie, mimo że jest to środkowy obrońca, ale też w stanie na tej pozycji zagrać, a Stewart do tego czasu dojdzie do pełnej sprawności i dyspozycji. Po to pracujemy, po to jesteśmy, no nie panikujmy panowie, no przecież to jest okres przygotowawczy, to jest czas, gdzie sobie dajemy na pewne eksperymenty no, umożliwiamy sobie pewne eksperymenty, co jest całkiem normalną rzeczą. Wiemy, jaka jest sprawdzona w tej rundzie jesiennej konstelacja graczy na tych pozycjach. Wiemy, kto też już znam lepiej drużynę. Wiemy who is who i mamy tych kilka sparingów i treningów. Niech chłopcy pokażą komu, kto chce grać. A ktoś, kto mi pokaże, że umie grać i dobrze gra, to na pewno będzie miał miejsce w drużynie.
Tak, to już wracając do Marciniaka. Jakie go walory zadecydowały o wprowadzeniu go i czy pan, jeśli on już będzie w drużynie, czy pan go widzi jako lewego obrońcę, czy jednego z tych trzech środkowych pomocników?
Jak będzie, to panu powiem. On będzie od 1 lipca. Do 1 lipca to jest dużo czasu.
Nie no, ale już jakiś tam przymiarkę...
Ale to nie ma w tym momencie znaczenia. Ja tego zawodnika nie mam, panie redaktorze.
To inne pytanie. Czy to jest pana wybór, Marciniak? No nie no, ktoś decydować musiał, że Krakowiak chce sprowadzić zawodnika, którego, przepraszam, to jest moje zdanie, jest uważam za bardzo przeciętnego zawodnika. Nagle ma być wzmocnieniem Krakowi Marciniak. No, przyznam się, że to dla mnie szok jest mały.
Tak?
No szok mały, no.
Ma pan prawo do swojej opinii, panie redaktorze. Oczywiście, że tak. A kogo pan by widział w takim układzie?
Nie, co?
A kogo pan by widział w takim układzie?
No, to jakby się musiał zastanowić.
A widzi pan. To jest to fajnie. Wie pan, to jest tak, że fajnie jest coś skrytykować. A często przy transferze bierze strasznie dużo zawodników.
Ale za dużo takich kupuje mierno trenerze. No, może się okaże dobrym zawodnikiem, bo no, nie wiem, ale... Nie chcę tutaj mówić, kogo Krakowiak pan... kupiła przed pana przyjściem.
No niech pan powie, panie Andrzeju, podzielnie no.
A myśli pan, że tak się...
A już ta się wszystko nagrywa.
Właśnie
no. Nie, panie Andrzeju, ale właśnie o to chodzi, żeby jakoś nazwać tego walory, prawda? Co on ma w sobie takiego...
Ja naprawdę powiem, jeżeli już zdecydowaliśmy się na tego zawodnika, podpisaliśmy od 1 lipca z nim kontakt, to czyli wiadomo, że to jest zawodnik, który nas przekonał. Jest to zawodnik 88 rocznik, młody, jeszcze rozwojowy, który spokojnie sobie już od dłuższego czasu w lidze, w ekstraklasie radzi i myślę, że nie jest tak łatwo też na taką pozycję, bo też chcieliśmy, tak jak te dwa poprzednie transfery, żeby jednak i tych Polaków trochę było, też jeden z aspektów. A co do detali, to jak będzie tak, że tutaj będzie koło mnie siedział i będziemy mogli go zaprezentować, to sobie porozmawiamy na ten temat trochę więcej, a dzisiaj, dopóki sytuacja nie jest z nim wyjaśniona, to zostawmy to, a wtedy wam odpowiem, jak będzie już naszym zawodnikiem.
Jest, panie trenerze, jakiś taki termin graniczny, to znaczy, że jeżeli minie ten i ten dzień, to można być pewnym, że on no już, skoro do tej pory się nie udało, to nie przyjdzie zimą. Tylko...
Czy ja nie biorę udziału w rozmowach, jeżeli chodzi o sprawy transferowe. Także tu mi w tej chwili trudno powiedzieć, no myślę, że czy jest w ogóle jakaś deadline wyznaczona, tego nie wiem.
Panie trenerze, kto pan widzi jako wykonawcę stałych fragmentów gry w tych pierwszych meczach, kiedy Aleksa nie będzie w tym momencie?
No ten, kto będzie grał, bo już dzisiaj nie wiadomo, kto będzie grał na tych pozycjach, prawda?
Kogo by pan w tej
Bo jest taka sytuacja, że i Suworow, i Kosanowicz wykonują dobrze stałe fragmenta gry, ale też i Szałachowski, który potrafi też dorzucić dobrą piłkę z rzutu wolnego lub różnego. Czyli są to już jakieś opcje, czy będą oni grali?
No właśnie.
To właśnie, widzi pan. Ja tak zacząłem to pytanie, najpierw muszą grać. Też jednym z elementów, przechodząc dalej na to jeżeli chodzi o to zgrupowanie właśnie, które się od jutra zaczyna, też jest ćwiczenie stałych fragmentów gry, jest też zagrania taktyczne, zgranie zespołu i tutaj już w tym kierunku bardziej też piłkarskim będziemy.
Ci rywale będą słabsi niż Dynamo Kijów, tak? Czy niekoniecznie?
Myślę, że niedużo jest lepszych drużyn od Dynamo Kijów w tej chwili.
Panie trenerze, więc pan ćwiczy, dyrektor zarządzający.
Ale tak, zgadza.
Dyrektor zarządzający szalanie się rozgląda za zawodnikami, jakie są sygnały, ilu tych piłkarzy i czy obcokrajowcy, czy nasi rodacy trafią na te testy tam do Turcji.
W tym momencie wie pan, to nie ma tu dużego znaczenia. Dla mnie jest ważne, żeby to był ktoś, kto będzie określony jakości, która nas wzmocni. I to jest najważniejszy aspekt. No, czasu zostało 4 tygodnie, ale właściwie mało i dużo. 4 do końca.
Okienka, chciałby pan mieć oczywiście przed meczem pierwszym.
Ja bym chciał mieć się już na zgrupowaniu, prawda? Chciał być też. Tylko że tak jak nie zawsze jest tak, że piłka nożna to jest koncert życzeń. I tak jak właśnie powiedziałem, różne aspekty decydują o tym, że jeden transfer doszedł do skutku, inny znowu jest, na miarę możliwości i różnych innych historii działamy.
Panie Tezze, czym to zgrupowanie będzie się różniło od poprzedniego? Czy to rozumiem, będą jakieś lżejsze treningi, tak? I jakie będą takie główne założenia?
Myśmy na tym zgrupowaniu w Hiszpanii głównym celem było w dalszym ciągu kształtowanie wytrzymałości i kształtowanie sił. Oczywiście nie zapominając też o treningu piłkarskim, bo muszę powiedzieć, że boiska były w fantastycznym stanie. Naprawdę bardzo fajnie się trenowało. Pogoda nam dopisywała, także nie można było narzekać, czyli wykorzystaliśmy to na tyle, na ile można było to wykorzystać. Praktycznie każdego dnia były podwójne zajęcia, nawet w meczu, nawet przed meczem. Nawet po meczu z Dynamem był jeszcze trening. Także tu nie odpuściliśmy nic. Ilościowo było dość tego dużo i było pod koniec już rzeczywiście u dużo, właściwie u większości zawodników czuć to zmęczenie, już ciężkie nogi i logiczne, że wtedy nie zawsze to funkcjonuje tak, jak to powinno być. Dlatego też teraz tutaj 2-3 dni przerwy i już trochę właśnie to, jeżeli drużyna się w tym momencie trochę zregeneruje, to będziemy już wchodzili w trening bardziej szybkościowy, bardziej już więcej gier i tym podobnych rzeczy, żeby już optymalnie być przygotowanym. No już ten tydzień pierwszy przed meczem z Lechią.
Na pewno śledzi Pan ze szczególną uwagą to, co się dzieje w tych zespołach, z którymi Krakowa walczy o utrzymanie. Na Gołębie, Bełchatów, LKS, Lechia, Gdańsk. Jak Pan ocenia ich, i w ogóle czy w tej grupie można szczególnie liczyć, to pierwsze, a drugie, jak Pan ocenia ich dotychczasowe poczynania transferowe?
Każdy robi tak, na ile umie i na jakie ma możliwości. Ja z reguły martwię się o siebie i martwię się o to, co my tutaj mamy, a zobaczymy później, kto, może nie to, kto miał rację, tylko jakie transfery wypalą, komu lepiej, że każdy chce się wzmocnić, szczególnie jeżeli jest się w tej dolnej strefie tabeli, nikt nie chce tej ligi opuścić, każdy się stara przedstawić jak najlepszy zespół i śledzę oczywiście to na bieżąco, ale myślę, że nie jest to czas w tej chwili na to, żeby to skomentować, bo pewnie też u nich, u tych pozostałych drużynach nie jest tak, że już wszyscy mają dopięte na ostatni guzik wszystkie transfery.
Zrobiły na Panu wrażenie transfery w Zagłębiu Lubin, gdzie tam pościągano tych kilku Czechów? Co?
No, wiemy, że jaki potencjał i finansowy ma ten klub. Czyli logiczne było, że gdzieś tam pewnie zainwestują. Na pewno kilka ciekawych nazwisk. Myślę, że dobrze też to i dla ligi. No. Im silniejsi zawodnicy, tym lepsza liga. No. A my nie mamy się też czego wstydzić. Znamy swoją wartość i nie boimy się tego, że wyglądają jedni tak, robią tak. Będziemy walczyć.
Pamiętam Pana, jak dziś po meczu z Górnikiem Zabrze, tym, którym Pan otwierał pracę z Krakowią, miał Pan mnóstwo entuzjazmu w sobie i jednocześnie takiej niewiedzy, to się zdarzy, bo przecież i drużyny Pan właściwie nie znał, i drużyna Pana. Teraz Pan zna, entuzjazmu jest jeszcze więcej, tyle samo, mniej?
Ja jestem bardzo zaangażowany w Krakowie. Jestem sam zaskoczony tym moim zachowaniem. Jakiś wewnętrzny mój instynkt mówi mi, że strasznie dużo czasu tu spędzam. Właściwie wczoraj i dzisiaj byłem w klubie, mimo tego, że były to moje 2 wolne dni. Z mojej inicjatywy też jest to nasze spotkanie dzisiaj, bo wiem, że kontakt był trochę utrudniony. Ja też miałem tam swoją pracę, chcieliśmy się też na tym skoncentrować. I to moje zaangażowanie jest naprawdę bardzo wysokie. I ja myślę, że jakieś elementy tego chciałbym przełożyć też na zawodników, żeby ten entuzjazm i motywacja była bardzo wysoka, bo moja jest, nie wiem, czy może być większa. Jest to dla mnie ważna praca tutaj w Krakowie i od tego momentu, kiedy objąłem ten zespół, nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu jest tak samo.
Panie trenerze, Górnik ma 20 punktów, Jagiellonia bodajże 22, tak. Podbeskidzie 23. Czy widzi Pan szansę do rozstrzygnięcia któregoś z tych zespołów, czy ta grupa zespołów broniących się przypadkiem nie dotyczy tych
czy... Wie Pan, mówi się, że starczy 30 punktów. Patrząc dzisiaj na Podbeskidzie, czyli jeżeli by w 13 meczach zrobili 7 punktów, to właściwie taki wynik daje im utrzymanie. Z kolei Jagiellonia ma punktów 22, pierwszy mecz gra w Kielcach, drugi mecz gra na Podbeskidziu, trzeci mecz przyjeżdża do nas. Wszystkie trzy mecze gra na wyjeździe. Czyli jeżeli jedna z drużyn, które są w dolnej części tabeli, wygra dwa mecze pod rząd, to może się okazać, że nagle to się jeszcze bardziej spłaszczy i będzie znowu ten kontakt. Ale to jest tylko gdybanie. Oczywiście chciałbym mieć taką ilość punktów, jak mają te drużyny, ale musimy jeszcze trochę popracować, żeby tam te zespoły dociągnąć. Mówię, 30 punktów, patrząc dzisiaj, myślę, że to tak jak do tej pory było, powinno być tą ilością chyba, która wystarczy do tego, żeby się utrzymać, chociaż dwa lata temu 28 wystarczyło, w zeszłym roku zdaje się to było 29, prawda? No, czyli gdzieś w tych granicach trzeba tyle tych punktów zrobić, żeby się utrzymać, chociaż tych zespołów jest no, trochę więcej. Nie?
Tak.
Także tutaj nie jest tak jak w ubiegłym sezonie, że były właściwie trzy drużyny zainteresowane spadkiem. Dzisiaj tych drużyn jest jednak trochę więcej, chociaż tak jak nawet i Górnik, który zdobył 20 punktów, patrząc znowu matematycznie do przodu, 10 punktów zrobione w 13 meczach wystarczyłoby na to, żeby się utrzymać. Czyli na pewno będzie bardzo ciekawie.
Oczywiście dopytać o tego Budzińskiego, bo mam tak powiedział, no ładnie, ale troszeczkę przepraszam, tak na okrągło. Czy Budziński może, bo on prawdopodobnie będzie musiał zagrać, bo nie może grać Struna, nie może grać Górnik.
Tak.
Czy może udźwignąć ciężar w pierwszym już meczu ligowym Budziński jako jeden z naszych pomocników?
My mamy dzisiaj, patrząc na tą trójkę pomocników, do dyspozycji na ten mecz właściwie piątkę zawodników, bo eliminując poprzez żółte kartki i Strunę i Boliewicza mamy Barczaka, mamy Szeligę, mamy Budzińskiego, mamy Arka Radomskiego, który może na tej pozycji też oczywiście zagrać, i mamy Sebastiana Stebleckiego. Czyli nas jest tutaj w tym momencie pięciu i z tej piątki na pewno jeden z nich. Jeszcze jest Rok Strauss, którego też próbowałem na tej jednej z tych pozycji, bo szukałem optymalnego rozwiązania na to pierwsze spotkanie, bo nie jest tak łatwo. Właściwie do tej pory Andrasz Struna był zawodnikiem podstawowym. No i teraz jest cały okres przygotowawczy, gdzie właściwie przygotowujemy się na całą rundę, ale wszyscy wiemy doskonale, jak ważne jest pierwsze spotkanie. I dlatego między innymi tu muszę go w pewnych momentach wyeliminować z gry, jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz i optymalne rozwiązanie. Dlatego tak gra ten Andrasz trochę różnie, raz pierwsza, raz druga połowa meczu. No, żeby jakieś takie optymalne rozwiązanie po prostu znaleźć. I teraz wracając do pana pytania, oczywiście, że widzę Marcina Budzińskiego w tym, że będzie w stanie udźwignąć ciężar też w tym pierwszym meczu, bo pokazał to też w meczu z Dynamem Kijów, że w ogóle nie bał się też wziąć ciężaru gry na siebie z tak silnym przeciwnikiem.
To pan tu sam wymienił Stebleckiego. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, że przed tym chłopakiem, że mógłby rzeczywiście wybiec w pierwszym meczu tutaj?
Czy wybiec w pierwszym meczu? Tego to jeszcze teraz nie mogę panu powiedzieć, ale na pewno widzę po tym zgrupowaniu, że Sebastian zrobił postęp. Podobnie jak Damian Drzewiecki, który z nami był. Od razu było widać, że trochę inny trening, trochę inaczej to wyglądało. I muszę powiedzieć, że ci dwaj młodzi chłopcy poprzez to zgrupowanie zrobili postęp i też między innymi dlatego też jadą dalej z nami na to tureckie i zobaczymy, jak będą dalej wyglądali. Zresztą obaj mocno, bardzo mocno pracowali.
Kiedy byście pierwszy sparing grali tam?
No właśnie, są już terminy. Tomek, musisz to na stronie widzieć.
Musimy wam dać. Ja chciałem być przygotowany, sorry panowie.
Chciałem to wam dać,
ale dzwoniłem do tej osoby, która też pomaga nam to organizować i miał wyłączoną komórkę. Nie wiem, nie mogę się skontaktować, bo chciałem być przygotowany do zadania. Chciałem odrobić zadania domowe, ale się nie dało. Proszę uwagę do rodziców.
A uda się to na stronie Liza?
No nie, no musi się dać. Musi się. Postaramy się jak najszybciej.
Dobrze. A trener będzie jak, bo tu nie było z trenerem łączności, bo tam nie można było wklepać, co to się tam tego... No, wszystko bo ja jestem, panie trenerze,
ja wiem.
Jak stary daty.
Tradycjonista.
Ale mam, że tak. Aha. Ale mam ten system. Jaki
no,
to jest?
Skype.
No, przepraszam.
No, bo... My możemy zwykłe sparingi, nie możemy będzie takiej formy turniejowej, jaka była. A ona się sprawdziła, mimo że
tak,
tam jeden...
Tak, uważam, że bardzo ciekawa forma taka turniejowa, bo wtedy gra się o coś. Przywieźliśmy puchar. Także mamy go. No i tak to myślę, że fajnie. To taka motywacja jest dla chłopaków inna.
Do Hiszpanii, jak państwo leciliście, to pan już wiedział, gdzie znał bazę, czy podobnie jest w taksi?
Tak, byłem tam dwa razy w tym ośrodku, także znam doskonale boisko, one zostały dopiero 15 stycznia otwarte.
Znaczy mówi pan o Turcji?
O Turcji, tak. Bo one trochę później otwierają ten hotel i ten ośrodek, także jestem przekonany, że będą te boiska też w takim dobrym stanie, jak te, które mieliśmy w Hiszpanii. Co dla nas akurat w tym momencie bardzo ważną rzeczą jest, bo chcemy jednak więcej treningu piłkarskiego zrobić.
Ale to nie jest taki ośrodek piłkarski jak ten Marbelli, taki typowy. To jest hotel z boiskami gdzieś.
To jest hotel, gdzie się do boiska 5 minut autobusem dojeżdża, które są z boku. Tam są 4 duże boiska, znaczy 3 zdaje się o normalnych wymiarach i jedno trochę mniejsze, 60 zdaje się na 40. Wszystkie w bardzo dobrym stanie. To jest najważniejsze. Dla mnie nie jest hotel ważną sprawą, bo i tak z hotelu to my za bardzo nie korzystamy. Dla mnie najważniejszy food, czyli jedzonko, żeby było odpowiednie i to, żeby można było się dobrze wyspać i zregenerować, to są najważniejsze rzeczy. Ile ma gwiazdek ten hotel, nie ma znaczenia. Jak są boicha fajne, to można potrenować, wszyscy zadowoleni, bo jest z tego przyjemność. Dlatego też uciekliśmy z tej zimy, udało nam się, gdzieś taka była chyba antycypacja z naszej strony, że trzeba było akurat z tych mrozów uciec, chociaż możemy powiedzieć, jak przyjechaliśmy tutaj, to trochę się zdziwiłem.
A trener wróci i będzie taka zima.
To wszyscy wracają, panie Andrzeju. Wszystkich nas to trafi. Może być tak, jak było w zeszłym roku, że też wszystko się wtedy przesunęło. Zima była już w grudniu, nie? Że ta kolejka ostatnia miała być rozegrana, przesunięta została na początek. Ten początek był też w arktycznych warunkach rozgrywany. Na to nie mamy wpływu. My mamy nadzieję, że będzie to wszystko szło dobrze, bo fajnie by było, gdyby cała inauguracja ligi nastąpiła nie przy mrozach, a w jakiejś takiej lekko już.
No, chociaż to trener wolałby grać nawet w trudnych warunkach z tymi trzema rywalami, czy może wolałby jednak, żeby te mecze gdzieś się przełożyły?
Nie kombinujmy. Wszyscy jesteśmy nastawieni na to, że mamy te pierwsze trzy mecze u siebie. Jesteśmy nastawieni i przygotowujemy się do meczu z Lechią. Będziemy też Lechię obserwowali, bo gra akurat w Bydgoszczy mecz z Zawiszą 11. Także tutaj też będziemy mieli jakieś informacje na temat zespołu Lechii. Oni pewnie tutaj kogoś też przyślą na nasze spotkanie. Tak będziemy się szachować i tak będziemy kombinować, a i tak prawda leży na boisku. Jak wyjdziemy 11-11, 15-45, 18, to chcemy być mocniejsi. Chcielibyśmy oczywiście tą rundę zacząć dobrym wynikiem, a jeszcze jakby było to poparte dobrą grą, to nikt by się na pewno na nas nie obraził.
Wylatujecie dzisiaj wieczorem?
Tak, wyjeżdżamy o 12, koło 12 wyjeżdżamy do Berlina, jutro 9.30 mamy odlot do Düsseldorfu i z Düsseldorfu do Antalii. Trochę to długo trwa, no ale niestety nie było innej możliwości, żeby...
Będziecie w Turcji? Tam już
Tam jest zmiana czasu, bo tam jest godzina różnicy, także to trochę inaczej jest, zdaje się tam 16.50 czasu.
To już treningu nie będzie, nie.
Będzie jeszcze wieczorem jak trening w hotelu.
Panie trenerze, co robisz pomiędzy treningami? Grupa jakoś się trzyma razem, czy każdy się swoją stronę? Pan musi gonić z batem, żeby oni wieczorem do pokoju w odpowiednik pożyczyli, czy to jak to wygląda?
Po tych treningach nie musiałem. Muszę powiedzieć, że dyscyplina była na wysokim poziomie i tutaj nie było jakiejś punktualności, nikt nie musiał nigdzie dojeżdżać. Także można powiedzieć, że czas spędzali też i na tym, żeby korzystać z możliwości masażu u naszych obu masażystów i oczywiście basenów i podobnych tych rzeczy, czyli spa. Ale to też, słyszałem, tam grali. Oczywiście, to jest normalne. To dzisiaj wśród turnieje poważne tam się rozgrywały. Kto wygrał, tego nie wiem, bo to nie jest mój problem, ale było głośno, bo jeden drugiego dopingował, ale to też jest taka forma rozrywki, forma odprężenia i nie mam nic przeciwko temu.
Staszek, wyłącz to, coś się ty teraz zapyta. No ja żartuję. Telewizor, nie, ja przepraszam, że tak się pana zapytał. Nie, ogląda pan mecze z Jacem Realu Madryt?
No oglądałem ostatnio.
Nie, przepraszam, nie, zadam panie pytanie.
Ostatnio
wziął pan jakoś stałe fragmenty? Nie, tak mówię, tak jak robią wyblok dla Ramosa albo dla Pepe, taki koszykarski wyblok. Jest to element, który nie widziałem, żeby w polskie drużyny stosowały, rzadko stosowały.
Szarańcza była, trener robotyki.
No, szarańcza to jest, nie? Ale nie wiem, zauważył pan to, jak są.
Jeden zespół, który analizowałem, z którym przeciwko grałem, tutaj w polskiej ekstraklasie robił taki, taki manewr, ale teraz nie pamiętam, który to zespół był.
Oni go blokują, wie pan, on wyskakuje zupełnie nie.
Tam rzucać, ale wie pan, kwestia dorzucenia piłki, nie?
No,
nie, bo ten cały, bo teraz właśnie to jest ten cały problem. Można zrobić te 16 wszystko, można wykombinować, gościa za koszulkę złapać, a piłka pójdzie na pierwszy.
Jak się ma Alonso, to na centymetry piłkę poda.
Także to jest właśnie ta różnica, nie? Że można te rzeczy rozegrać. Fakt, że Alex Suworow ma podanie na nos, trzeba powiedzieć, nie? Bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. No i też z jednych elementów właśnie tej pracy w Turcji będą też te stałe fragmenty gry. Będzie trzeba znaleźć kogoś, kto, albo kilku, którzy będą te piłki dorzucali. I im więcej ich będzie, tym lepiej, bo będzie jakiś element zaskoczenia, bo zdarzyło nam się już tak trochę pokombinować i gdzieś tam się nam udało jakąś jedną czy drugą bramkę strzelić. Widzę, że drużyna też tak za tym jest. Mamy dużych zawodników, bo z reguły ich jest 4-5.
Kosek, Grzydko, nie?
Tak, no, Van der Biesen, nie? Prawda, zawsze jeden z tych defensywnych pomocników, czy to Szeliga, czy to Barczak też wchodzili do przodu, Mateusz Grzydko. Także tutaj mamy stosunkowo, jeżeli chodzi o wysokość, dużą siłę, a jeżeli piłka będzie dobrze dograna, no to mamy szansę na to, żeby po tych stałych elementach gry też jakieś bramki strzelać. Element taktyczny, bardzo ważny. Bo
jak często... nie można inaczej bramki strzelać, to się strzela ze stałego fragmentu.
Tak. Może być też rzut karny, panie Andrzeju, nie ma problemu.
Wójcia bramka może do pani.
Nie było karny dla Krakowi?
Nie było w tym.
Nie było.
Za mojej kadencji nie było. Za mojej kadencji nie było żadnego rzutu karnego. Przeciwko nam tylko było w tym, w Bielsku Biała.
Czyli na tym też trzeba pracować, żeby ktoś się wkręcił w to pole karne, wkiwał i tam go skosili.
Ja muszę panu powiedzieć, że ja właśnie zmuszam zawodników, szczególnie tych ofensywnych.
Sajnik Demankiów pięknie, że tam bokiem tak, i bramkę zabił.
Tak, ja zmuszam ich do tego, żeby właśnie oni w tej strefie jeden, ja to nazywam 1/3 przed bramką przeciwnika, właśnie poszli w indywidualne akcje. Nie? I to ja im cały czas podkreślam, że tam w tej strefie to jest 100% ryzyka. Bo piłka jest daleko od naszej bramki, czyli strata w tym momencie piłki, to jeszcze jesteśmy w stanie się zorganizować. Gorzej jest tak jak przy bramkach z Dynamem Kijów, gdzie Mateusz Barczak stracił piłkę i poszła kontra. I tak jak Arek Radomski stracił piłkę i od razu też poszła kontra. I to jest harakiri, no niestety, ale fajnie, że dobrze to się stało akurat w meczu sparingowym, a nie w jakimś meczu ligowym. Myślę, że tu będzie koncentracja większa i wyższa i będzie pewnie lepiej, ale tutaj ta ofensywa, zresztą to i też Aleksis Wiśniakow też coraz bardziej w tym kierunku też idzie, żeby właśnie ten dribbling ograć przeciwnika 1-1, to też od niego wymagam takiej historii. Że Sajdi umie 1-1, to wiemy na polską ligę, chociaż łatwo mu z Dynamem nie było. Zresztą jak wszystkim.
To co, tyle, że ktoś wsiądzie nowy do samolotu? Nie, to nie. Tam może dolecieć, tak?
Nie musi pan przychodzić na 12, nikogo nie będzie włożył się na to. No po co?
Po zamknięciu
też.
Ale po co będzie pan przyjeżdżał? Już uczciwie postawimy sprawę.
Czy 22 czy 23?
Chyba najdej Alex Suworow, więc no tutaj
mamy...
18 z pola plus 3 bramkarzy.
23, teraz 22.
18 zawodników z pola i 3 bramkarzy, czyli mamy 21 zawodników.
20 było i 2 bramkarzy. Nie.
23 bramkarzy było wcześniej.
No to było 23, a teraz odpada Suworow.
A odszedł nas Nigeryjczyk.
I nie ma Bella Osadzie albo Wakara, także tutaj już mamy...
21. 18 plus 3.
No to jak pan zrobi grę wewnętrzną cenę, że będzie pan musiał sam grać albo...
Ja już nie.
Drugi trener.
Kobylański, lokal cały czas.
No właśnie, a trenerze, liczył pan na tego Charlesa Nwaogu?
No właśnie, liczył panu go?
Że już blisko i nagle koniec.
Koniec, no. Dobrze pan zauważył.
No właśnie, ale gdzieś tam pan po cichu liczył, że on tu jednak przyjdzie?
Nic. Nie ma go, to nie ma co liczyć. Było, minęło. Niech szuka sobie czegoś innego. Coś znajdziemy sobie, myślę, żeby was zadowolić, panie Andrzeju, żeby pan powiedział...
No tak, ja tu zrobiłem zakład z kolegami. No.
Tak?
No,
to powiem.
No co, ja to powiem, że będą dwa transfery.
Dwa plus dwa.
No. Także jest, a trzy to jest...
A czyli może być jeszcze... Czyli tak, on mówił o Marciniaku...
Bardzo dobrze.
No. Czyli 3+2, jakby był Marciniak. No. Tu was mam.
Ale ten Marcinek jest...
Pół transfer.
To jest dobre. 49%.
Czy jeszcze jakieś pytania, panowie?
Postaramy się jak najszybciej wam dać tych przeciwników, żebyście też wiedzieli kiedy. Co do informacji, ja nie wiem jak my tutaj ustalimy sobie Tomek. Ja nie mam z tym nic przeciwko temu, żebyśmy gdzieś tam coś zorganizowali.
Myślę, że ustalimy, czy tak jak robiliśmy wcześniej, że zbierałem pytania od fanów i trenera przepytywałem. Także myślę, że sobie jakoś poradzimy. Musimy sobie poradzić.
Bo to zawsze tak...
Trener Majewski z nami. Trener Majewski
z nami.
Rozmawia z
Kajem. Ja technicznie to na boisku. Ja tak jak pan, wie pan?
Ja tak jak pan,
ja wolę pisać. Długo pisać.
Nie, ale to akurat nie wie pan. To dla pana jest dla nas wygodnie, bo siadamy na 10.
Takie czasy już, nie? Że rzeczywiście można tak się połączyć.
Postaramy się to w jakiś sposób zorganizować. Jeśli będą możliwości takie,
to ja widziałbym to w taki sposób, że najlepiej byłoby to bezpośrednio po każdym meczu sparingowym, nie? Bo one też nie będą aż tak późno, bo tam już jest o godzinie 16.30, 17.00 robi się już ciemno, czyli to chyba będziecie mieli jeszcze czas na to, żeby coś napisać. Odległości, nawet jak gdzieś będziemy jechali, to też nie są aż takie duże. Żeby nie można było dojechać do hotelu, podłączyć się i parę słów wam powiedzieć. Zresztą wiecie, że pod tym względem jestem open. Have a nice day.
Dziękuję bardzo.